Instytut Książki zaprasza. Wojciech Widłak, Krasnal w krzywej czapce. Poznajmy się. Tesia i Tycio to rodzeństwo. Zupełnie zwyczajne. Oboje lubią lody waniliowe, wyjazdy z rodzicami i swoją przytulankę. Krasnala w krzywej czapce. O, może to nie jest całkiem zwyczajne. Każdy lubi swoją przytulankę, bo miło jest się przytulać. Ale zwykle każdy przytula się do swojej przytulanki oddzielnie. A Tesia i Tycio przytulają się do krasnala w krzywej czapce razem. Jak to im się udaje? Nie wiem. Wiem jednak, kiedy najbardziej lubią się przytulać. Przy czytaniu przed snem. Czasem czyta im na dobranoc mama, czasem tata, a czasem jeszcze ktoś. A z tym jeszcze ktośiem zaczęło się tak. Rozdział pierwszy, w którym dowiadujemy się, komu zawsze udaje się ze wszystkim zdążyć.
Tyciu, Tesiu, pora spać,
powtarzała mama.
Jest już bardzo późno.
Rzeczywiście, niebo za oknem od dawna miało kolor ciemnogranatowy.
Ale poczytasz nam coś, prawda, mamo?
Zapytała Tesia. Mama zamachała rękoma.
Kochani, przepraszam bardzo, ale dziś nie mogę. Nadrobimy to innym razem, dobrze? Z niczym nie mogę zdążyć.
A tata?
Zapytał Tycio. Okazało się, że tata musiał zostać dłużej w pracy, bo też nie mógł z nią zdążyć. Mama pocałowała Tesię i Tycia na dobranoc i wyszła z pokoju.
Dobrze, że nasz krasnal w krzywej czapce nie musi nigdzie biec,
powiedziała Tesia i przytuliła się do krasnala.
Jemu chyba zawsze udaje się ze wszystkim zdążyć.
Tycio przyjrzał się krasnalowi i też się do niego przytulił.
Aha,
powiedział.
Szkoda tylko, że nie może nam poczytać.
I wtedy właśnie to się wydarzyło. Tesia i Tycio poczuli, że krasnal lekko się poruszył. Pewnie by się przestraszyli, ale spojrzeli na niego i zobaczyli, że się uśmiecha. No, kochani, a skąd wiecie, że nie mogę? Powiedział miękkim głosem i poprawił sobie czapkę, która i tak zaraz mu się przekrzywiła. Mam tu właśnie historię, specjalnie na dzisiejszy wieczór. Sięgnął pod bluzę, wyciągnął stamtąd książkę i zaczął czytać. Opowieść o uciekającym czasie. Dawno, dawno temu żył sobie pewien król. Miał żonę królową, córkę królewnę, pałac, berło i koronę. Miał prawie wszystko, oprócz czasu. Choć nie zawsze tak było. Kiedyś czasu miał w sam raz. Mógł rozmawiać z królową, chodzić na spacery z królewną, spotykać się z innymi królami i z mieszkańcami królestwa. Czasu wystarczało mu nawet na słuchanie ptaków i oglądanie zachodów słońca.
Tak się cieszę, że mamy dla siebie tyle czasu,
powiedziała któregoś dnia królowa.
To bezcenny skarb.
Jednak nie wiadomo kiedy, czas zaczął królowi uciekać. Najpierw tylko trochę, a potem coraz więcej i więcej.
Ja muszę go dogonić, muszę go dogonić,
powtarzał sobie król. Spróbował wszystko robić szybciej. Zamiast spacerować, biegał, a zamiast spotykać się z innymi ludźmi, machał im z daleka, pędząc na koniu. Gdy rozmawiał z królową, mówił tylko...
Tak, nie.
Albo...
Może jutro.
Nic nie pomagało. Choć król gonił czas, to wciąż go nie miał. Czas uciekł nie wiadomo dokąd.
Temu, kto odnajdzie i dogoni mój czas, obiecuję... Pół królestwa i ogromną porcję lodów na dodatek,
ogłosił pewnego razu król. Wielu dzielnych rycerzy miało ochotę na ogromną porcję lodów. Rozjechali się więc w poszukiwaniu czasu po całym królestwie. Niestety, gdy wrócili, nikt z nich nie miał czasu dla króla.
Gdzie on mógł się podziać?
Zastanawiał się król. Wciąż biegał po pałacu i zaglądał to tu, to tam. Pewnego razu podczas tych poszukiwań przypomniał sobie, co kiedyś powiedziała królowa.
Czas to bezcenny skarb.
Może czas schował się w którejś skrzyni ze skarbami?
Zawołał, i wpadł do skarbca wielkiej komnaty pełnej skrzyń i kufrów. Zaczął przerzucać drogie kamienie i złote monety, wypatrując pomiędzy nimi czasu. Skarbów było tak dużo, że król w końcu się zmęczył. Usiadł na jednym z kufrów, żeby odetchnąć, na chwilę zamknął oczy. Przypomniały mu się dawne czasy. Spacery z królową i malutką królewną po pałacowych ogrodach, rozmowy przy stole i zachody słońca oglądane w miłym towarzystwie.
Tak, tik, tak,
tik. Usłyszał nagle.
Tik.
Otworzył oczy i na ścianie przed sobą zobaczył wielki zegar z wahadłem. Na wahadle ktoś siedział i bujał się jak na huśtawce. To był czas.
Jesteś!
Zawołał radośnie król i wyciągnął ręce.
Mam cię!
Czas wcale nie uciekał. Wahał się jeszcze chwilę, a potem zeskoczył prosto w ramiona króla. Król aż zaczął podskakiwać z radości. Cieszył się bardzo. Bardzo też chciał się dowiedzieć, dlaczego czas uciekał, a potem tak łatwo pozwolił się odnaleźć.
Byłem strasznie zmęczony.
Wyjaśnił czas, kiedy siedzieli z królem, królową i królewną przy stole i jedli razem ogromną porcję lodów.
Ty, królu, pędziłeś i chciałeś mnie mieć na wszystko, a ja już nie dawałem rady. Dlatego uciekałem. Kiedy usiadłeś na chwilę, ja też mogłem w końcu odpocząć. I zaraz potem mnie odnalazłeś.
Czy już więcej mi nie uciekniesz?
Zapytał król.
To zależy bardziej od ciebie niż ode mnie.
Odpowiedział czas.
Jeśli przestaniesz mnie gonić, to nie będę uciekał. Obiecuję.
Krasnal w krzywej czapce zamknął książkę i schował ją pod bluzą.
Dobrze, że temu królowi się udało,
powiedziała Tesia.
Tak jak nam kiedyś. Bardzo długo szukaliśmy kluczyków do samochodu rodziców i znaleźliśmy. Były w bucie taty.
Ale czy myślisz, Krasnalu, że mamie i tacie uda się znaleźć czas, tak jak królowi?
Dodał Tycio.
I będziemy mogli usiąść i zjeść razem lody?
Zapytała Tesia. Tego nie wiem na pewno, uśmiechnął się Krasnal. Ale jeśli opowiecie im tę historię o królu, to kto wie? Warto spróbować. Rozdział drugi, w którym robi się głośno na niebie i na ziemi. Tego dnia od rana było gorąco i mama powiedziała, że kłótnia wisi w powietrzu. I rzeczywiście, nie tylko wisiała, ale przez cały dzień spadała i wybuchała jak burza. Prawdziwa burza zresztą też nadeszła, gdy Tesia i Tycio leżeli już w łóżkach. Na szczęście przytulali się do Krasnala w krzywej czapce, a przy nim nie bali się żadnej burzy, ani na niebie, ani na ziemi. Grubu-bum! Zahuczało za oknem. Tesia i Tycio mocniej przytulili się do Krasnala, który zerkał to na Tesię, to na Tycia. Przez cały dzień nic nie mówił, jak zwykle. Teraz jednak, tuż przed snem, znów się odezwał. Coś mi się wydaje, że ktoś się z kimś pokłócił, zaczął. Więc chyba ktoś się z kimś powinien? Przerwał. Tesia spojrzała w jeden kąt pokoju, a Tycio w drugi. No dobrze, powiedział Krasnal, to może coś sobie poczytamy. I wyjął spod bluzy książkę w biało-czarne pasy. Opowieść o kłótliwych zebrach. To było bardzo dawno temu. Zwierzęta nie wyglądały wtedy tak jak dziś. Na przykład słonie miały długie futro, tygrysy zakrzywione wystające zęby, a zebry... Zebry wcale nie miały pasków, choć teraz właśnie po paskach je się rozpoznaje. Wtedy poznawano je widocznie po czym innym. Może po tym, że chodziły parami, a może po tym, że ciągle się kłóciły, bo zebry były albo całe białe, albo całe czarne. Dobierały się w czarno-białe pary i tak chodziły. A kiedy tak chodziły, zawsze zaczynały się spierać o najróżniejsze rzeczy. Czy lepsza jest noc, tak uważała czarna zebra, czy dzień, tak mówiła biała. Czy milej jest zimą, tak mówiła biała, czy latem, tak uważała czarna. Czy lepsza jest biała czekolada, czy ciemna? Zgadnijcie, jakie zdanie na ten temat miała każda z zebr. W każdym razie odgłosy tych kłótni słychać było już z daleka. Któregoś dnia pewna para zebr kłóciła się szczególnie głośno. Tym razem poszło o książki. Zebry posprzeczały się o to, czy w książce ważniejsze jest to, co białe, czy to, co czarne.
Kartki są białe, a bez nich nie byłoby książki,
wołała biała zebra.
Litery są czarne, a myślisz, że da się napisać książkę bez liter?
Krzyczała czarna zebra.
Litery są potrzebne.
Niby zgodziła się biała zebra.
Ale powinny być białe.
Nie,
rozzłościła się czarna zebra.
To kartki powinny być czarne.
Trwało to aż do wieczora, ale każda pozostała przy swoim zdaniu. Poszły spać obrażone. Następnego dnia obie zebry sięgnęły po swoje ulubione książki.
Ojej!
Zawołała biała zebra. Wpatrywała się w kartki w swojej książce. Okazało się, że są całkowicie białe. Nawet jeśli były na nich jakieś białe litery, to nie dało się ich zobaczyć.
Ojej!
Zawołała równocześnie czarna zebra. Zdziwiona przyglądała się zupełnie czarnym stronom swojej książki. Może było na nich tak wiele liter, że strony stały się całe czarne? Ale teraz tych liter wcale nie dało się odczytać. Kto to mógł zrobić? Nie wiadomo. Obie zebry wiedziały przecież, że to nie one. Przez jakiś czas siedziały w milczeniu i wpatrywały się w swoje dziwaczne książki, aż nagle równocześnie wymruczały.
Wiesz, może masz rację.
I zaczęły mówić zupełnie co innego niż dotąd.
Śnieg chyba powinien być biały, bo czarny wyglądałby ponuro,
przyznała czarna zebra.
Wolę białą czekoladę, ale ciemna czekolada też jest bardzo dobra,
powiedziała biała zebra. Potem długo rozmawiały na najrozmaitsze tematy i prawie w ogóle się nie kłóciły. Tylko kilka razy, wcale nie o kolory. A następnego dnia okazało się, że ich książki odzyskały swój dawny wygląd i znów można je było czytać. Od tamtego czasu zebry przestały być albo białe, albo czarne i stały się pasiaste. Choć niektórzy mówią, że i tak się różnią. Podobno część zebr jest białych w czarne paski, a część czarnych w białe paski. Najważniejsze jednak, że kłócą się o wiele rzadziej niż kiedyś.
Dziwne te zebry,
powiedział Tycio.
Żeby się tak kłócić o byle co?
No właśnie,
pokiwała głową Tesia. Oboje poczuli, że krasnalowi nagle zaczęła podskakiwać czapka. Spojrzeli na niego i zobaczyli, że się cicho śmieje.
Z czego się?
Zaczęli równocześnie, a potem przerwali i popatrzyli na siebie. Naburmuszyli się, ale tylko na chwilę, bo zaraz też zaczęli się cicho śmiać. Rozdział trzeci, w którym spotykają się mali i duzi. Tego dnia Tesia i Tycio nie mogli się doczekać popołudnia. Miało ich odwiedzić cioteczne rodzeństwo, które już chodziło do szkoły.
Będziemy mogli zagrać w piłkę,
cieszył się Tycio.
Albo pobawić się w dom,
mówiła Tesia. Zastanawiali się, czy opowiedzieć kuzynom o krasnalu w krzywej czapce, ale potem wszystko było zupełnie inaczej, niż się spodziewali.
Tam, z takimi maluchami grać w piłkę?
Wykrzywił się kuzyn.
Ja jestem już za duża na zabawy lalkami,
prychnęła kuzynka. I aż do wyjścia siedzieli, stukając w komórki, choć i ciocia, i mama próbowały coś im tłumaczyć.
Nie chcę być mały,
powiedział Tycio do mamy, gdy kładli się już do łóżek.
Tak, to niesprawiedliwe,
westchnęła Tesia.
Kocham was, moje maluchy,
powiedziała mama i mocno ich przytuliła. To trochę pomogło. A kiedy wyszła, krasnal w krzywej czapce od razu wyjął spod bluzy książkę. Tesia i Tycio zobaczyli, że na okładce jest gwiazda. Opowieść o zagubionej gwieździe. To było bardzo dawno temu, gdy wszystkie gwiazdy mieszkały razem w jednym bardzo świetlistym zakątku nieba. Nigdy się nie nudziły, bo zawsze któraś miała jakiś pomysł na zabawę. Czasem szczepiały się rogami i tworzyły najdłuższy łańcuch na choinkę, jaki tylko sobie można wyobrazić. Czasem skakały jedna przez drugą, aż migotało w oczach. Oczywiście, gdyby ktoś akurat spojrzał w tamtą stronę. Czasem ustawiały się w wielką świetlistą piramidę. Największe i najsilniejsze na dole, średnie w środku, a najmniejsze na górze. Wśród tych wszystkich gwiazd była sobie jedna, zupełnie malutka. Kiedy gwiazdy robiły piramidę, ona zawsze stawała na samym czubku. Ponieważ była taka malutka, inne gwiazdy nazywały ją iskierką. Pewnego razu gwiazdy bawiły się w wirującego węża. Złapały się za rogi i zaczęły się kręcić i kręcić. Iskierka była na samym końcu węża. Starała się nadążyć, pędziła szybko, jak najszybciej, ale w pewnej chwili już nie mogła. Puściła rożek sąsiedniej gwiazdy i wtedy poleciała w dal, jakby miała skrzydła, a nie rogi.
Ojej, ojej, ojej!
Wołała lecąc i lecąc. Trochę się bała, a trochę zachwycała, bo było to dość przyjemne. Leciała długo. Kiedy się w końcu zatrzymała, nie wiedziała, gdzie jest. Wokół panowała ciemność i tylko w odległym zakątku nieba zobaczyła świetliste smugi. To inne gwiazdy dalej bawiły się w wirującego węża. Iskierka była malutka, ale bardzo odważna. Postanowiła rozejrzeć się po okolicy i wtedy zobaczyła, że mieszkają tam bardzo dziwne stwory. Wcale nie świeciły. Miały po dwie nogi i dwie ręce, ale tylko jedną głowę. Ludzie! Iskierka nigdy wcześniej nie widziała ludzi, ale od razu zauważyła, że jest im bardzo trudno. Co chwila wpadali na siebie, wkładali sobie szczoteczki do nosa zamiast do buzi, próbowali jeść zupę widelcem, a drugie danie łyżką, zamiast czapek wciągali na głowę skarpetki, a na stopy zamiast skarpetek koszule. Wszystko przez to, że było tam bardzo ciemno. Iskierka podleciała trochę bliżej, żeby się lepiej ludziom przyjrzeć, bo to, co robili, wyglądało naprawdę śmiesznie. I zdziwiła się, bo tam, gdzie się zbliżała, wszystko się zmieniało. Skarpetki trafiały na nogi, a czapki na głowy, łyżki do zupy, a widelce do drugiego dania. Najpierw myślała, że to przypadek, ale kiedy na chwilę się oddaliła, znów robił się potworny bałagan. Iskierka pomyślała więc, że może się w tym miejscu przydać bardziej niż na czubku gwiaździstej piramidy albo na końcu ognistego węża. I została tam do dziś.
Już koniec?
Zapytała Tesia.
To gdzie teraz jest Iskierka?
Dodał Tycio. Oboje spojrzeli za okno. Na niebie widać było mnóstwo migocących gwiazd. Krasnal w krzywej czapce się uśmiechnął. Teraz jej nie zobaczycie, ale rano rozjaśni wasz pokój, powiedział, i będzie z wami przez cały dzień.
Jak to?
Zdziwili się Tesia i Tycio.
Słońce to jest ta mała iskierka?
O właśnie, odpowiedział Krasnal. Może urosła, a może mała była tylko w porównaniu z innymi gwiazdami. W każdym razie, gdyby nie iskierka, pewnie do dzisiaj nosilibyśmy na głowach skarpetki. I wyobraźcie sobie, że choć iskierka była najmniejsza, to inne gwiazdy poszły za jej przykładem i rozbiegły się po całym niebie, żeby nigdzie nie było już tak strasznie ciemno. Rozdział 4, w którym rozpoczynają się przygotowania do Wielkanocy. Od kilku dni wszyscy w domu szykowali się do świąt.
Muszę jeszcze umyć okna.
Mówiła mama.
Muszę rozłożyć wcześniej stół.
Mówił tata.
Muszę zrobić listę zakupów.
Mówiła mama.
Tyciu, Tesiu, pomóżcie mi wyjmować świąteczne sztućce.
Tesiu, Tyciu, chodźcie, będziemy szykować pisanki.
Tesia i Tycio chętnie pomagali w tych przygotowaniach, bo lubili robić coś razem z rodzicami.
Biały obrus, pisanki, bazie, baranek.
Wyliczał któregoś dnia Tycio.
Podoba mi się to wszystko, tak samo jak choinka na Boże Narodzenie. Wtedy, wiadomo, najważniejszy jest żłóbek i gwiazda. A na Wielkanoc, co jest najważniejsze?
Zapytajmy naszego krasnala.
Zaproponowała Tesia. I tak zrobili. Bardzo się cieszę, że o to pytacie. powiedział krasnal w krzywej czapce i wyjął spod bluzy książkę. Posłuchajcie. Historia osiołka. Dzień. Działo się to 2000 lat temu, w kraju, w którym rosną palmy, a słońce pali czasem tak, że aż trudno wytrzymać. W niewielkiej wiosce, w pobliżu ogromnego miasta, żył sobie pewien osiołek. Jeszcze był za młody, żeby nosić na grzbiecie swojego pana, Jakuba, ale pomagał mu wozić na targ kosze fig, oliwek i daktyli. Nie wiadomo dlaczego niektórzy uważają, że osiołki są niemądre. Ten osiołek był mądry, uważny i spostrzegawczy. Słuchał, o czym rozmawiali ludzie i zastanawiał się nad tym, co usłyszał.
Niełatwo żyć, gdy nie mamy prawdziwego króla.
Wyszeptał kiedyś na targu do Jakuba kupiec Ariel.
Król nadejdzie na pewno.
Odparł na to Jakub.
Może nawet już jest blisko. Ostatnio słyszałem o kimś, kto opowiada o nowym królestwie, w którym wszystko będzie inaczej.
Mężczyźni ściszyli głosy i osiołek nic więcej nie usłyszał.
Ciekawe, czy w tym nowym królestwie znajdzie się też miejsce dla osiołków?
Zastanawiał się potem.
Może będą miały tam wielkie, zielone pastwiska. O, to by było piękne.
Kilka dni po tej rozmowie zdarzyło się coś niezwykłego. Osiołek stał przywiązany przed domem, gdy podeszło do niego dwóch ludzi. Zaczęli go odwiązywać.
Hej, co robicie?
Zawołał jeden z sąsiadów.
Kto wam pozwolił brać osiołka?
Król go potrzebuje.
Odpowiedział jeden z nieznajomych.
Potem odeślę go z powrotem.
Sąsiad otworzył szeroko usta, a osiołek radośnie poszedł z nieznajomymi. Król! Sam król go potrzebował. Dotarli do celu dość szybko. Osiołek zobaczył kilkunastu mężczyzn siedzących w cieniu. Żaden nie miał korony i wszyscy byli niebogato ubrani. A jednak osiołek od razu rozpoznał wśród nich króla. Sam nie wiedział jak. Może dzięki temu, że poczuł w sercu radość i pokój? Kilku mężczyzn zarzuciło na osiołka płaszcze, a król siadł na nich.
W drogę do miasta.
Powiedział i pogłaskał osiołka między uszami.
Wiem, że pierwszy raz kogoś wieziesz, ale na pewno dasz radę.
Osiołek ruszył, jakby miał skrzydła. Wiózł króla. Przy drodze zbierali się ludzie, machali rękoma, śmiali się, rzucali pod nogi osiołka zielone gałązki, a czasem nawet swoje płaszcze. Wołali. Tak było przez całą drogę. W końcu dotarli do wielkiej budowli w środku miasta. Król zsiadł z osiołka i pogłaskał go.
Tak, w moim królestwie jest też miejsce dla osiołków. Tego możesz być pewien.
Powiedział na pożegnanie, jakby odpowiadając osiołkowi na dawno zadane pytanie. Krasnal w krzywej czapce zamknął książkę.
Już?
Zdziwił się Tycio.
Ale miałeś nam opowiedzieć, co jest najważniejsze podczas Wielkanocy.
I nie było nic o żadnej Wielkiej Nocy.
Dodała Tesia.
Dobrze, że osiołek spotkał króla, ale na pewno zdarzyło się coś więcej.
Oboje spojrzeli na krasnala. Zdarzyło się. Pokiwał głową krasnal. Myślałem, że może tyle wystarczy, ale macie rację. Te historie trzeba przeczytać do końca. Zrobimy to jutro, dobrze? Jest już bardzo późno i przytulił ich na dobranoc. Rozdział 5, w którym wszystko ma swoją kolej. Następnego dnia Tesia i Tycio pomagali w przedświątecznych przygotowaniach, ale wciąż myśleli o królu i osiołku.
Mamo! Czy nie da się jakoś przyspieszyć czasu?
Zapytała Tesia. Mama z uśmiechem pokręciła głową.
Pewnie chciałabyś, żeby już była niedziela.
Zapytała, a potem spoważniała.
Nie, kochanie, nie da się. Najpierw musi być piątek, po nim sobota, a dopiero potem niedziela. I będzie na pewno, tak jak dzień po nocy.
a przed dniem zawsze najpierw musi być noc.
Tesia i Tycio spojrzeli na siebie i pokiwali głowami. Wieczorem krasnal w krzywej czapce też pokiwał głową. Tak właśnie. Najpierw musi być noc. Posłuchajcie. I wyjął spod bluzy tę samą książkę, co wczoraj. Historia osiołka. Noc i... Osiołek wrócił do domu. Był szczęśliwy, jak nigdy. Wiózł króla i król obiecał mu miejsce w swoim królestwie. Przez kilka dni wszystko wydawało się proste i piękne. Nawet ciężary, które nakładał na niego Jakub, ważyły tyle, co piórko. Nie zwracał uwagi na to, co się działo wokół. Aż nagle usłyszał, jak jego pan mówi do sąsiada.
I koniec. I to wszystko była nieprawda. Tylko osioł mógł w to uwierzyć. Jaki tam król? Siedzi w więzieniu i dziś poniesie karę. Niepotrzebnie narobił nam nadziei.
Osiołek zadrżał. Wiedział, że Jakub się myli, że to jest prawdziwy król, a ci, którzy go uwięzili, chcą ukarać, mylą się jeszcze bardziej. Zaczął skakać i próbował coś powiedzieć, ale Jakub nic z tego nie zrozumiał. Tylko się rozzłościł i mocniej go przywiązał, tak że osiołek nie mógł pobiec ratować swojego króla, chociaż bardzo chciał. Długo stał ze spuszczoną głową. W środku dnia zrobiło się zupełnie ciemno, jak w najczarniejszą bezgwiezdną noc. Osiołek czuł, że ta ciemność ma związek z królem. Musiało mu być bardzo trudno. Ciemność trwała i wydawało się, że nie może być gorzej, gdy nagle ziemia zadrżała i jakby zajęczała. Osiołek opadł na kolana. Zrozumiał, że jego król już nie żyje. W nocy nie mógł spać. Przez następny dzień nie jadł i nie pił. Pracował ze spuszczoną głową. Jeśli kilka dni temu był radosny jak nigdy w życiu, to teraz był jak nigdy w życiu smutny. Kolejnej nocy zasnął. Zbudził się o świcie i nagle poczuł, że gdzieś musi pobiec. Wypadł z wioski i popędził w stronę skał przed murami wielkiego miasta. Wiedział, dokąd ma biec, jakby ktoś pokazywał mu drogę. Z daleka zobaczył spieszących od strony miasta dwóch mężczyzn, tych, którzy kilka dni temu przyprowadzili go do króla.
Co też te kobiety opowiadają?
Usłyszał z oddali.
Że król żyje? Musimy to sprawdzić.
A potem osiołek zobaczył króla. Wyglądał inaczej niż za pierwszym razem. Może bardziej po królewsku, ale osiołek od razu go poznał. Mężczyźni go jeszcze nie widzieli. Biegli dalej w stronę skał. Tymczasem król podszedł do niego, pogłaskał go między uszami i powiedział:
czasami osiołki widzą coś wcześniej niż inni. Pamiętaj, będę czekał na ciebie w moim królestwie.
A osiołek poczuł, jakby już tam dotarł. Krasnal w krzywej czapce zamknął książkę.
To znaczy, że na Wielkanoc najważniejszy jest król, prawda?
Upewnił się Tycio. No, nie tylko na Wielkanoc, ale na Wielkanoc szczególnie. Uśmiechnął się krasnal.
Powiemy o tym jutro tacie i mamie.
Powiedziała Tesia.
Bo może zapomnieli.
I tak zrobili. Rodzice kiwali głowami i wyglądało na to, że są dumni ze swoich dzieci. Tylko potem dziwili się trochę, dlaczego Tesia i Tycio włożyli do wielkanocnego koszyczka małą figurkę osiołka. Rozdział 6, w którym dochodzi do awarii. Tego dnia wszystko było inaczej niż zwykle. Zwykle woda w łazience leci nad wanną, a nie spod wanny.
Kochanie!
Zawołała mama.
Mamy awarię!
Tata przybiegł natychmiast, a Tesia i Tycio tuż za nim. Woda w łazience pluskała pod nogami. Tata szukał czegoś, co nazywało się zawór. Mama zbierała wodę z podłogi, a Tesia i Tycio pomagali trochę tacie, a trochę mamie. W końcu woda w łazience przestała płynąć po podłodze, ale też i z kranów, więc do wieczora trzeba było myć ręce w kuchni. Potem przyszedł pan z dużą torbą i wszystko naprawił.
Mieliśmy w domu plażę,
opowiadał wieczorem Tycio krasnalowi w krzywej czapce.
Tylko bez piasku, a zamiast morza była wanna.
Takie awarie to świetna sprawa,
powiedziała Tesia.
Może jutro będzie następna?
Z awariami nigdy nic nie wiadomo, powiedział Krasnal w krzywej czapce. One są trochę jak niespodzianka. Posłuchajcie. Opowieść o popsutej różdżce. Na skraju pewnego lasu mieszkał sobie czarodziej. Miał brodę, wąsy, spiczastą czapkę i czarodziejską różdżkę. Różdżka bardzo mu się przydawała.
Poproszę, jajko na miękko, dwie bułeczki, dżem morelowy i kawę.
Mówił zawsze rano. Machał różdżką, a wszystko pojawiało się na stole. Po śniadaniu znów machał różdżką i mówił:
niech się sprzątnie, zmyje i pochowa.
Skorupki jajka natychmiast frunęły do kosza na śmieci, a talerzyk i filiżanka same się myły i chowały w szafce. Pewnego ranka czarodziej jak zwykle machnął różdżką i powiedział:
poproszę, jajko na miękko, dwie bułeczki, dżem morelowy i kawę.
Śniadanie pojawiło się na stole. Kiedy jednak czarodziej zaczął jeść, okazało się, że jajko było na twardo, a dżem miał smak truskawkowy. Zamiast kawy różdżka wyczarowała mu kakao, a zamiast bułeczek rogaliki.
Dziwne, czyżbym się pomylił?
Zastanawiał się czarodziej.
A może mówiłem niewyraźnie.
Gdy wszystko zjadł i wypił, machnął różdżką i powiedział niezwykle starannie, wymawiając każde słowo:
niech się sprzątnie, zmyje i pochowa.
Na wszelki wypadek obserwował, co się stanie. I całe szczęście, bo zobaczył, że talerzyk i filiżanka pofrunęły do kosza na śmieci, a skorupki jajka dokładnie się umyły i schowały w szafce. Czarodziej westchnął. Sam zmył i schował talerzyk i filiżankę tam, gdzie trzeba, a czyściutkie skorupki wyrzucił. Następnego ranka było gorzej. Zamiast jajka na stole pojawiła się piłka, zamiast dżemu krem do opalania, a zamiast kawy błotnista woda, w której czarodziej zauważył malutką żabkę. Na szczęście były też dwie bułeczki. Okazały się wyjątkowo twarde, ale głodny czarodziej zjadł je ze smakiem.
Nie. Lepiej nie próbować sprzątania różdżką,
powiedział do siebie po śniadaniu.
Nie wiadomo, gdzie by mi mogła schować talerzyk i filiżankę.
Żabkę wypuścił do ogródka, a piłkę i krem odłożył na półkę. Talerzyk i filiżankę schował do szafki. Kolejnego ranka ledwie czarodziej zaczął mówić:
poproszę jajko na...
Różdżka wydała dziwny dźwięk, podobny do śmiechu, a potem zamilkła. Nic się nie wydarzyło i czarodziej zrozumiał, że różdżka całkiem się popsuła. Wcale się nie zmartwił, aż sam był tym zdziwiony. Odłożył różdżkę na półkę i zajrzał do spiżarni, a potem do ogródka. W spiżarni znalazł suszone zioła, a w ogródku poziomki. Zaparzył sobie ziołową herbatkę, poziomki zerwał, umył i zjadł. Choć nie było tego dużo, wszystko smakowało mu nadzwyczajnie. Po śniadaniu usiadł na ławce w ogródku.
Będę musiał się wybrać do wioski na zakupy,
powiedział do żabki, która skakała wokół jego nóg.
Nie byłem tam chyba ze 40 lat. Na pewno sporo się zmieniło, ale dzieci chyba dalej grają w piłkę, jak myślisz?
Wszedł do domu i zdjął piłkę z półki. Postanowił, że zaniesie ją dzieciom. Chwilę zastanawiał się nad kremem do opalania, ale w końcu go zostawił. Może mu się jeszcze przyda? Na koniec spojrzał na różdżkę i się uśmiechnął.
Dziękuję, że mi tyle lat służyłeś,
powiedział.
I dziękuję, że się zepsułeś. Dzięki temu tyle jeszcze będzie się mogło wydarzyć.
O, ja to bym chciał mieć czarodziejską różdżkę.
Westchnął Tycio, gdy Krasnal zamknął książkę. Tak? A po co? Zapytał Krasnal.
Jeszcze nie wiem, ale na pewno bym coś wymyślił,
odpowiedział Tycio.
O, może po to, żeby wyczarowywać różne awarie.
Rozdział 7, w którym każdy o czymś marzy.
Marzę już o wakacjach,
powiedziała mama.
O, to wcześnie zaczynasz.
Uśmiechnął się tata.
Do wakacji jeszcze sporo czasu. Choć szczerze mówiąc, ja też o nich marzę.
A wy, dzieciaki?
Zapytała mama. Tesia i Tycio spojrzeli po sobie.
Ja to marzę o różnych rzeczach,
zaczął Tycio.
O tym, żebyśmy byli zawsze razem, a nie tylko wtedy, kiedy wyjedziemy na wakacje. I marzę, żeby zostać kapitanem pirackiego statku i żeby znaleźć taki skarb, który jest naprawdę najważniejszy. I jeszcze...
Tesia lekko szturchnęła Tycia w bok.
Poczekaj, bo mi wszystkie marzenia powiesz.
Też byś chciała zostać kapitanem piratów?
Zdziwił się Tycio.
Pewnie,
potwierdziła Tesia.
Ale marzę jeszcze, żeby móc jeździć na desce, nawet bez śniegu.
Rozmawiali długo o marzeniach i to było bardzo miłe. Wieczorem opowiedzieli o wszystkim krasnalowi w krzywej czapce.
Na pewno masz jakąś książkę o marzeniach, prawda?
Zapytała Tesia. Krasnal pokiwał głową. Marzenia bywają wielkie i małe, choć wielkie i małe nie dla każdego znaczy to samo, powiedział. Jest mnóstwo książek o marzeniach, może nawet wszystkie, ale tu mam taką wyjątkową. I rzeczywiście, wyjął spod bluzy wyjątkową historię. Tesia i Tycio szeroko otworzyli oczy, gdy zobaczyli, kto jest na okładce. Opowieść o niesfornej czapce. Był sobie kiedyś krasnal. Miał piękną brodę i czerwone krasnalowe ubranko. Wiele umiał, a z czasem jeszcze więcej się nauczył i dowiedział, bo lubił czytać książki. Ten krasnal miał pewien kłopot. Zawsze przekrzywiała mu się czapka. I to od samego początku. Pierwszą czapeczkę włożyła mu mama, kiedy jeszcze był w kołysce. Czapeczka od razu się przekrzywiła.
Ojej,
powiedziała mama i ją poprawiła. Czapeczka znów się przekrzywiła, jakby ktoś ją pociągnął. Mama znów ją poprawiła, czapeczka się przekrzywiła. Mama ją poprawiła, czapeczka... Pewnie już wiecie. Mama jeszcze wiele razy próbowała wyprostować czapeczkę małego krasnala, ale nigdy jej się to nie udało. W końcu uszyła nową czapkę, lecz ta także stale się przekrzywiała. Tak było z każdą kolejną, coraz większą czapką. Mama i tata krasnala bardzo się martwili. Nawet poszli z nim do doktora.
Wszystkim innym krasnalom czapki leżą równo na głowach, a naszemu synkowi nie.
Wyjaśnili.
Niech pan coś poradzi.
Doktor obejrzał uważnie małego krasnala, a potem jego czapkę. Popukał, poszczukał, najpierw jego, a potem ją. Na wszelki wypadek zajrzał nawet do gardła krasnala i do środka czapki. A potem pogłaskał krasnala i czapkę.
Ja tu nic złego nie widzę,
powiedział do rodziców.
Piękny, zdrowy krasnal w pięknej, krzywej czapce. I tak pewnie zostanie.
I rzeczywiście, tak zostało. Rodzice przestali się martwić, bo zobaczyli, że krzywa czapka w niczym nie przeszkadza. Przeciwnie. Dzięki niej z daleka mogli rozpoznać swojego synka nawet w największym tłumie krasnali.
Tam jest!
Tam!
Wołali.
Nasz kochany krasnal w krzywej czapce.
Tak też wszyscy zaczęli go nazywać. A krasnal w krzywej czapce, który na początku martwił się razem z rodzicami, też się przestał martwić. A nawet zaczął się cieszyć, bo zrozumiał, że jest jedynym takim krasnalem na świecie.
Ale miało być o marzeniach,
powiedział Tycio, patrząc na krasnala.
No i przecież było,
westchnęła Tesia i zapytała krasnala.
Na pewno na początku marzyłeś, żeby mieć prostą czapkę, prawda?
Tak, ale... zaczął krasnal w krzywej czapce.
Ale to marzenie się nie spełniło,
dokończył za niego Tycio. Krasnal się uśmiechnął. Masz rację, przyznał, ale gdyby się spełniło, to nie byłbym tym, kim jestem. Krasnalem w krzywej czapce. A bardzo lubię nim być. I jeszcze jedno. Wiecie, marzenia to jednak dziwna sprawa. Nigdy nie marzyłem, że kiedyś poznam kogoś takiego jak wy. Rozdział 8, w którym dziadkowie porywają do tańca. Tego dnia do mamy, taty, tesi i tycia przyszli dziadkowie.
Ale oboje urośliście!
Zawołał dziadek. Tesia i tycio spojrzeli po sobie.
Dziadku,
zapytała Tesia,
dlaczego zawsze tak mówisz? I babcia też.
Bo to prawda,
odpowiedziała babcia.
Niedawno byliście malutcy. O, jak ten krasnal przy krzywionej czapce. Braliśmy was w wózku na spacer, a teraz ho, ho.
Dziadek pokiwał głową.
Niedługo będziemy tańczyć na waszych weselach,
powiedział z uśmiechem. Tesia i tycio też się uśmiechnęli. Nie mogli sobie wyobrazić, że kiedyś każde z nich będzie miało swoje wesele.
Właściwie możemy już zacząć trenować,
ogłosiła babcia. Włączyła odtwarzacz, dziadek poprosił babcię do tańca i zaczęli hasać, że ho, ho! Mama, tata, Tesia i tycio zaraz do nich dołączyli. Porwali nawet do tańca krasnala w krzywej czapce.
Jak to jest?
Zapytała go wieczorem Tesia.
Dziadkowie są przecież starzy, a czasami bawią się jak dzieci.
Uff, odparł krasnal. Mam tu pewną historię, która trochę o tym opowiada. Chcecie? Nie musiał kończyć. Wyjął spod bluzy książkę i zaczął czytać. Opowieść o najstarszym olbrzymie świata. Był sobie kiedyś najstarszy olbrzym świata. Żył już tak długo, że zapomniał nawet, ile ma lat. Oczywiście mógłby sobie przypomnieć, gdyby w dniu urodzin policzył świeczki na torcie. Jednak było ich tak dużo, że zanim zdążył policzyć połowę z nich, tort już był zjedzony.
Nie wiemy, co ci śpiewać na urodziny,
mówiły znajome olbrzymy.
100 lat przecież skończyłeś dawno temu.
Nawet one nie pamiętały, kiedy to było.
Zaśpiewajcie mi coś ponurego,
odpowiadał co roku olbrzym.
Jestem już taki stary, że nie wypada mi się z niczego cieszyć.
Olbrzymy, zgodnie z życzeniem, zawodziły najbardziej ponure melodie, jakie tylko zdołały sobie przypomnieć. Od tych pieśni zaczynały wyć wszystkie psy w okolicy, a chmury na niebie ciemniały. Olbrzym siedział z ponurą miną i zastanawiał się, czy to możliwe, że kiedyś jego urodziny wyglądały inaczej. Olbrzym był ponury nie tylko od święta. Na co dzień też.
Jestem najstarszy spośród wszystkich olbrzymów,
powtarzał sobie.
Muszę być ponury. Co by sobie inni pomyśleli, gdybym chichotał albo podskakiwał?
Na wszelki wypadek jadł same gorzkie i kwaśne potrawy, bo świetnie pasowały do jego nastroju. Pewnego ranka siedział przed domem i jak zwykle jadł na śniadanie cytryny, które wyciągał z olbrzymiego worka. Nagle usłyszał dziwny dźwięk, jakby chichot. Nie od razu się zorientował, że ten dźwięk dochodzi z pobliskiej kępki trawy. Nachylił się i zobaczył tam coś malutkiego i czerwonego.
Krasnal!
Zawołał, bo przypomniał sobie, że dawno, dawno temu babcia czytała mu o tych stworzeniach.
A co ty tu robisz, maluchu?
Krasnal o mało nie odfrunął od samego oddechu olbrzyma, ale mocno przytrzymał się trawy.
Ja?
Odpowiedział jak najgłośniej, żeby olbrzym mógł go usłyszeć.
Śmieję się, przepraszam, ale naprawdę strasznie śmiesznie się wykrzywiasz, kiedy jesz te cytryny.
I krasnal znowu zachichotał.
Śmiesznie?
Zdziwił się olbrzym.
Myślałem, że ponuro. Bo wiesz, maluchu, jestem najstarszym olbrzymem świata. Muszę być ponury.
Krasnal aż podskoczył ze zdziwienia.
Ponury? Dlaczego?
Zapytał.
Czy nie pomyliły ci się słowa? Może powinieneś być poważny, ale na pewno nie ponury.
Olbrzym podrapał się w głowę i spojrzał na cytryny, które zostały jeszcze we worku.
O, mam pomysł.
Zawołał na to krasnal.
Coś ci pokażę. Czy masz w domu lustro?
Lustro w domu było, choć olbrzym dawno z niego nie korzystał. Teraz przetarł je ściereczką wielkości obrusa i popatrzył na swoje odbicie.
Ojej!
Powiedział.
To ja tak wyglądam? Strasznie ponuro.
Zaraz, zaraz, to nie koniec.
Zawołał do niego Krasnal.
Przynieś proszę swoje śniadanie.
Olbrzym przyniósł worek z resztą cytryn. I dopiero wtedy pomyślał, czy to nie dziwne, że słucha kogoś, kogo ledwo widać? Był jednak ciekaw, co z tego wyniknie.
Stań tu, przed lustrem.
Wołał dalej Krasnal.
I jedz cytryny. Tylko cały czas patrz w lustro.
Olbrzym przegryzł kilka z nich. Więcej mu się nie udało. Zobaczył w lustrze, jak twarz mu się wykrzywia. Najpierw w jedną stronę, potem w drugą, a jeszcze potem jakby do środka. Wyglądało to tak zabawnie, że Olbrzym zaniósł się donośnym śmiechem, aż lustro się zakołysało.
A nie mówiłem?
Zawołał z dołu Krasnal, żeby nie odfrunąć od śmiechu Olbrzyma. Z całych sił przytrzymywał się jego sznurowadło.
Chodź ze mną na spacer, to pokażę ci mnóstwo innych śmiesznych rzeczy.
I poszli. Odtąd najstarszy olbrzym świata przestał być ponury, choć pozostał poważny. A Krasnal odwiedzał go jak najczęściej i razem odnajdowali wiele powodów do śmiechu i uśmiechu.
Chyba bym się bała każdego olbrzyma,
powiedziała Tesia.
A ponurego? To już w ogóle.
Ten Krasnal też się trochę bał, pokiwał głową Krasnal w krzywej czapce, ale tylko na początku. Tycio spojrzał na niego i zapytał:
a czy ten Krasnal nie miał przypadkiem przekrzywionej czapki?
Krasnal w krzywej czapce nie odpowiedział. Wykrzywił się tylko, jakby jadł cytrynę, a potem uśmiechnął się szeroko do Tesi i Tycia. Rozdział 9, w którym Tesia i Tycio pytają rodziców o ważną sprawę. Tego dnia Tesia i Tycio zastanawiali się nad czymś, co powiedzieli im dziadkowie. W końcu postanowili zapytać rodziców.
Mamo, tato!
Zaczęła Tesia przy obiedzie.
A skąd wiedzieliście, że to właśnie wy macie być mężem i żoną?
Mama się uśmiechnęła, a tata trochę zakrztusił się zupą. Gdy wycierał plamę na koszuli, Tycio wyjaśnił.
Bo jak będziemy duzi, to też chcielibyśmy wiedzieć, po czym poznać tego kogoś drugiego, żeby się nie pomylić.
Teraz mama się zakrztusiła, a tata uśmiechnął.
No, macie jeszcze trochę czasu.
Odparł tata.
Ale najłatwiej to chyba poznać po tym, że się bardzo chce być z tym kimś i to cały czas. I że się lubi go słuchać i przytulać. Że chce się mu o wszystkim opowiadać i zawsze pomagać. No, w każdym razie tak to się zaczyna.
Mama znów się uśmiechnęła. Tata ją przytulił, a potem wziął na kolana Tesię i Tycia i przez długą chwilę wszyscy przytulali się do wszystkich. Wieczorem opowiedzieli o tej rozmowie Krasnalowi w krzywej czapce. Zamruczał Krasnal. Wasz tata bardzo pięknie to opisał. I dobrze powiedział, że to dopiero początek, ale początki też mają swój początek. I oczywiście sięgnął pod bluzę. Opowieść o roztargnionym malarzu. Pewnego razu był sobie malarz. Mieszkał w domku przy bocznej uliczce, którą rzadko kto chodził. Miał pracownię na poddaszu, a w niej, poza pędzlami, farbami i płótnem malarskim, kota. Dzięki temu miał też z kim rozmawiać.
Zobacz, kocie, tak maluje się jabłko.
Mówił na przykład. Kładł przed sobą jabłko i zaczynał malować. Wyglądał przy tym przez okno i po jakimś czasie zapominał, co miał zamiar namalować. Mógłby sobie przypomnieć, gdyby spojrzał na jabłko, ale jabłko tymczasem znikało. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Przy pracy malarz robił się głodny i jabłko zjadał. Po jakimś czasie kot wskakiwał mu na ramię i wpatrywał się w gotowy obraz. Widział tam słońce, gołębia albo kawałek dachu, czyli to, na co malarz patrzył przez okno.
I tak wygląda jabłko.
Miałczał kot, choć malarz wcale go nie rozumiał.
nigdy nie widziały jałmułka w kształcie gołębi.
I chichotał po kociemu. Czasem zdarzało się, że zamyślony malarz mylił kolory. Chciał namalować niebo, ale maczał pędzel w zielonej farbie i w końcu wychodziła mu łąka. A gdy w czarnej, to kopalnia węgla, a gdy w różowej, to balowa suknia księżniczki. Zawsze coś wychodziło, bo zamyślony malarz nie pozostawiał niedokończonego obrazu.
Niesłychany.
Zamiałczał pewnego razu kot. Wpatrywał się w coś, co miało być księżycem, ale malarz nie mógł znaleźć srebrnej farby i użył innej.
Zielony księżyc.
Miałczał kot.
Tego jeszcze nie było.
Malarz tymczasem próbował sobie przypomnieć, co miał zamiar namalować. Wpatrywał się w obraz i myślał, że to chyba ogórek, gdy rozległo się pukanie do drzwi.
Już odbieram.
Zawołał malarz i otworzył szafę. W szafie oczywiście nikogo nie było, poza kilkoma molami.
Miałeś otworzyć drzwi?
Przypomniał mu kot. Malarz jak zwykle go nie zrozumiał, ale usłyszał, skąd dochodzi pukanie.
Proszę.
Zamiałczał kot, a malarz otworzył najpierw drzwi, a potem usta. Za drzwiami stała niezwykła istota. Była skąpana w księżycowym świetle, choć za oknem świeciło słońce. Jej sukienka, buty, a nawet włosy połyskiwały srebrzystymi plamkami. Przez chwilę wpatrywała się w malarza, który stał z wciąż otwartymi ustami, a potem coś mu podała.
To chyba pańskie, prawda?
Powiedziała głosem, który wydał się malarzowi dźwięczny jak srebrne dzwoneczki.
Spadło na mnie z pańskiego okna. Może wie pan, czym to można sprać?
Dopiero teraz malarz spojrzał na to, co trzymał w ręce. Buteleczka po srebrnej farbie. Musiał ją położyć na parapecie, a potem niechcący strącić. Prosto na tę cudowną istotę. Rzucił się w poszukiwaniu proszków, mydeł i rozpuszczalników, starając się przy tym nie nadepnąć na kota.
O, zielony księżyc!
Usłyszał nagle.
Fantastyczny pomysł. Pokaże mi pan jeszcze jakieś swoje obrazy?
Malarz zatrzymał się i spojrzał na obraz z ogórkiem. Nagle sobie przypomniał. Tak, rzeczywiście, chciał namalować księżyc. I ta cudowna istota to rozpoznała. Na pewno będzie też wiedziała, co miało być na innych obrazach.
Oczywiście, wszystkie chętnie pani pokażę.
Zawołał.
Chociaż, wie pani co? Teraz już nie zapomnę, co chciałem namalować. Od teraz chcę codziennie malować wyłącznie panią.
Bardzo mi miło.
Powiedziała z powagą niezwykła istota.
Mam tylko nadzieję, że nie będzie pan tego robił, rzucając we mnie farbami, tak jak dziś.
Przez chwilę trwała cisza, a potem wszyscy, nawet kot, głośno się roześmiali.
Ciekawe, czy nasz tata też na początku oblał mamę farbą?
Powiedział Tycio.
Myślę, że to świetny sposób na poznanie kogoś ciekawego. Muszę go zapamiętać.
A ja myślę, że na pewno są inne sposoby. Prawda?
Zapytała z nadzieją Tesia.
Trochę by mi było szkoda sukienki.
Krasnal pokiwał głową ze zrozumieniem. Na szczęście są, odpowiedział. Ten sposób jest dobry dla malarzy.
Wiem!
Zawołał radośnie Tycio.
Piekarze mogą posypać kogoś mąką, a wędkarze zaczepić haczykiem.
I zupełnie nie mógł zrozumieć, dlaczego Tesia nie zachwyciła się tymi jego pomysłami. Rozdział 10, w którym coś się kończy i coś zaczyna. Tego dnia, gdy wszyscy siedzieli przy stole, tata powiedział.
Bardzo dawno nic wam nie czytaliśmy. Musimy to naprawić. Umówiliśmy się z mamą, że od dziś znów będziemy wam czytać co wieczór. Na zmianę. Raz mama, a raz ja.
Tesia i Tycio spojrzeli na siebie. Musieli mieć dziwne miny, bo mama zapytała.
Co się stało? Nie chcecie?
Tesia pokręciła głową.
Bardzo chcemy, tylko...
Przerwała i spojrzała pytająco na Tycia.
Tylko może od jutra?
Dokończył za nią Tycio. Teraz mama i tata mieli bardzo dziwne miny, więc Stesia wyjaśniła.
Dziś wieczorem musimy się z kimś pożegnać.
A wieczorem opowiedzieli o wszystkim krasnalowi w krzywej czapce. Ja też chyba mam dziwną minę, co? Zapytał krasnal. Tak to jest, kiedy coś się kończy. Ale pamiętajcie, kiedy coś się kończy, to coś innego się zaczyna.
Tylko że...
Powiedział Tycio.
Nasi rodzice nie mają takiej bluzy jak ty.
Właśnie.
Pokiwała głową Tesia.
To skąd wezmą nowe książki? Te, które mamy w domu, już dawno nam przeczytali.
Krasnal nie odpowiedział. Mocno przytulił Tesię i Tycia, a potem sięgnął pod bluzę. Opowieść o skrzacie, który szukał przygód. Pewnego razu był sobie skrzat, który marzył o dalekich podróżach i niezwykłych przygodach. Jak dotąd mieszkał jednak w norce na obrzeżach lasu i nic niezwykłego go nie spotkało.
Wyruszyłbym w daleką podróż, ale to niebezpieczne,
tłumaczył sąsiadom.
Jak możesz jednocześnie chcieć podróżować i nie chcieć wyruszyć w podróż?
Dziwił się jego najbliższy sąsiad, borsuk. Skrzat lekko się zaczerwienił i milczał, bo nie wiedział, co odpowiedzieć.
Trudno przeżyć niezwykłe przygody, jeśli cały czas siedzi się w swojej norce,
tłumaczył skrzatowi Dudek, który mieszkał w dziupli obok, ale latał po całej okolicy, a czasem i dalej. Skrzat opuścił wzrok i już nic nie powiedział. W głębi serca jednak czuł, że istnieje sposób na spełnienie jego marzeń. Któregoś dnia zobaczył na leśnej tablicy ogłoszeń niewielką kartkę i zaczął czytać.
Z powodu przeprowadzki oddam za darmo duży zbiór.
Gdy doczytał ogłoszenie do końca, aż do samego podpisu sowa, podskoczył z radości.
Żebym tylko zdążył,
mówił do siebie, biegnąc szybko, jak chyba jeszcze nigdy w życiu. Dobiegł do starego dębu, w którym mieszkała sowa, i już miał ją zawołać, gdy nagle sobie coś przypomniał.
Ojej, przecież sowa teraz śpi. Poczekam do wieczora.
Siedział pod dębem aż do zachodu słońca.
Właściwie to już jest przygoda,
pomyślał. Potem wdrapał się do samej dziupli i cierpliwie odbierał od sowy paczkę za paczką. Nosił je do swojego domu przez północy, bo paczek było naprawdę sporo.
Tylko szanuj ten mój zbiór,
poprosiła sowa na koniec.
Mam nadzieję, że dzięki niemu przeżyjesz wiele niezwykłych przygód.
Skrzat wyściskał sowę z wdzięcznością. W domu stopniowo rozpakował wszystkie paczki, a potem zaczął czytać. Bo w paczkach były książki, mnóstwo książek. Odtąd skrzat przeżywał przygodę za przygodą. Jednego dnia wędrował z czerwonym kapturkiem do babci, drugiego dnia fruwał na latającym dywanie, a trzeciego poszukiwał pirackich skarbów. Spotykał chłopca małego jak palec albo smoka wielkiego jak góra. Odwiedzał psotną dziewczynkę, która potrafiła podnieść konia, i poznawał nowych przyjaciół. Misia i prosiaczka mieszkających w lesie podobnym do jego lasu. Opowiadał potem o tych przygodach swoim sąsiadom.
Jak możesz jednocześnie podróżować i nie ruszać się z domu?
Dziwił się borsuk.
Jak to się dzieje, że masz tyle przygód, choć tylko siedzisz w norce?
Dopytywał się Dudek. Było widać, że trochę mu zazdrościli. Skrzat wcale nie chciał zatrzymywać tych przygód dla siebie. Chętnie by się nimi podzielił ze wszystkimi mieszkańcami lasu. Zastanawiał się, jak to zrobić, i wtedy wpadł na pomysł. Zaczął wypożyczać książki. Na początku tylko Dudkowi i Borsukowi, ale wiadomość o tym, że w norce skrzata można znaleźć mnóstwo przygód, szybko się rozeszła. Odtąd zaczęli go odwiedzać mali i duzi mieszkańcy lasu. Niedźwiedź prosił o historię o misiach, sójka o podróżach za morze, a dzik, nie wiadomo czemu, o świnkach. Niektóre zwierzęta same nie wiedziały, jaką książkę chciałyby przeczytać, i wtedy skrzat im doradzał. Tak powstała pierwsza leśna biblioteka. Sowa, która pewnego dnia odwiedziła dawnych znajomych w lesie, była zachwycona.
Że też sama na to nie wpadła,
wykrzyknęła.
Mój
muszę opowiedzieć o tym pomyśle tam, gdzie teraz mieszkam. Przecież dzięki tobie wszyscy mogą przeżyć mnóstwo przygód.
A Skrzat lekko się zaczerwienił, ale z zupełnie innego powodu niż kiedyś.
Ciekawe, czy sowie się udało?
Zainteresował się Tycio. O, tak, potwierdził Krasnal w krzywej czapce. Od tego czasu powstało już bardzo wiele bibliotek. Można je odwiedzać i pożyczać coraz to nowe przygody. Dzięki temu nikomu nigdy przygód nie zabraknie. Wam też. Przez chwilę pomilczał, odchrząknął i odezwał się jakimś innym głosem niż zwykle. No cóż, chyba pora się pożegnać.
Już?
Zapytała Tesia.
Tak na zawsze?
Dodał Tycio.
To niemożliwe.
Oboje wpatrzyli się w krasnala w krzywej czapce. Masz trochę racji, Tyciu? Uśmiechnął się krasnal. Pamiętacie, gdy coś się kończy, wtedy coś się zaczyna. Teraz znów będą wam czytać mama i tata.
A ty?
Jednym głosem zapytali Tesia i Tycio. Krasnal poprawił czapkę, która oczywiście zaraz mu się znów przekrzywiła. A ja się wyprowadzę. Właśnie do biblioteki. Wiem, że jest jeszcze wiele dzieci, które chciałyby, żeby im coś przeczytać. Będę czekał na nie w bibliotece. I na was też. Bo chyba mnie tam odwiedzicie, co? Do zobaczenia.
Wysłuchaliście książki pod tytułem Krasnal w krzywej czapce Wojciecha Widłaka. Czytali Juliusz Chrząstowski, Anna Tomaszewska, Zuzanna Skolia-Spakuła, Tomasz Wysocki, Marcin Kalisz. Gościnnie wystąpili Tomasz Buszewski, Aleksandra Sobczak, Bartłomiej Ziaja i Krzysztof Pietraszewski. Reżyseria Georgina Gryboś. Realizacja Wojciech Gruszka. Opracowanie muzyczne Kinga Paterka. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Mała Książka, Wielki Człowiek.